Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Dzień dobry. Słuchają Państwo audycji Dosłownie, podcastu wydawnictwa Sonia Draga. Przy mikrofonie Katarzyna Zacharska. Czasami jest tak, że kogoś nie lubimy, a jesteśmy na niego skazani. Spędzamy z nim bardzo dużo czasu, chcemy, by się zmienił, był inny. Myślimy nawet, że wtedy nasze życie byłoby lepsze, bardziej szczęśliwe. Kiedy nie można dojść do porozumienia, rozstanie wydaje się jedynym wyjściem. Ale co jeżeli tym kimś, kogo tak bardzo się nie lubi, jest własne ciało? Jak zmienić swoje myślenie, by zaakceptować swoje ciało? Odpowiedź na to pytanie będę szukać dziś ze specjalistą, psychologiem Magdaleną Chorzewską.
Witam serdecznie.
Z Magdą się znamy, więc będziemy na ty, a rozmawiały będziemy wokół książki Jennifer Wiener Lato wielkiej wagi. Książka opowiada historię młodej kobiety, która przez większość swojego życia, mówi, że od 6 roku życia, przynajmniej do 20, uważała się za grubą, niegodną nawet tego, żeby się bawić. Pewne wydarzenia w jej życiu doprowadzają do tego, że u progu dorosłości postanawia się zbuntować i przestać uciekać od ludzi, od ubrań, od wyzwań. Tak, jakby uciekając przez całe życie przed potworem, nagle się zatrzymała, odwróciła i spojrzała mu prosto w twarz i powiedziała: wynoś się. W tej historii jest bardzo wiele wątków, przy których chciałabym się zatrzymać na dłużej, ale na samym początku chcę zacząć od nienawiści. Magda, skąd w ludziach jest tyle nienawiści do kogoś, kto jest inny, kto wygląda inaczej, kto na przykład, nie wiem, nosi większe ubrania, ma nadwagę? Skąd tyle niemiłych rzeczy gotowi są powiedzieć mu dzieci, ludzie dorośli? Skąd to się w nas bierze?
Wiesz co, no pewnie nie będzie to bardzo odkrywcze, jeśli powiem tak. Trochę się to bierze z ewolucji, czyli ktoś, kto jest inny niż my, zazwyczaj budzi jakiś lęk, tak? A z drugiej strony czasami tą osobę przyjmujemy i się nią opiekujemy. Czyli dziecko otyłe w klasie albo jest dzieckiem zaopiekowanym przez klasę i akceptowanym i to jest nasze dziecko, albo będzie dzieckiem odtrąconym na zasadzie my jesteśmy tacy, a ty jesteś inna czy inny. To samo się dzieje z dziećmi wyjątkowo chudymi, wyjątkowo niskimi, wyjątkowo wysokimi. Osoby rude też często doświadczają takiego odrzucenia. Czyli każda osoba wychodząca poza ramy szeroko pojętej normy. Natomiast to też nie jest tak, że jeżeli tak jesteśmy ukształtowani przez ewolucję, czyli nasi albo obcy i albo przyjmujemy, albo odrzucamy, to też jest sprawa tak naprawdę systemu wartości i domu, w jakim dorastamy. Bo jeżeli mamy rodziców, którzy głośno krytykują osoby na przykład z nadwagą, czy osoby otyłe i mówią: o, zobacz jaki grubas, zobacz jak się ubrała, zobacz jak wygląda, nie jedz tyle, bo będziesz taka spasiona jak ta pani na przykład. To są teksty, które słychać w centrach handlowych, czy słychać, nie wiem, na deptakach, czy w restauracjach, to takie dziecko później, ono nawet z lęku przed tym, że takie będzie, bardzo odrzuca osobę, która taka jest. Bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, że te osoby, które krytykują, które czują taką ogromną nienawiść, to one gdzieś w środku też to czują, w sensie czują być może jakieś zagrożenie, być może boją się, że będą też w taki sposób odtrącane, więc odtrącają. To trochę jak hejter. Hejterem nie jest osoba pewna siebie, która siedzi i myśli: jestem super. Jest ktoś, kto tak naprawdę ma masę swoich problemów, a hejtuje innych, żeby poczuć jakąś władzę, moc, kontrolę, żeby się wyżyć, żeby pokazać innym, że są gorsi od niego. Tak samo jest, mam takie wrażenie, z osobami, które borykają się z problemem z nadwagą czy z otyłością.
Tutaj jest taki fragment w książce, który chciałam przytoczyć. Mama wysłała naszą główną bohaterkę na zbiórkę skautów, bo siedziała sama w domu i chciała, żeby bardziej się przyjaźniła z dziećmi. W ogóle to było bardzo przyjemne dla niej doświadczenie. Ona lubiła sama prace manualne i właśnie tam na tej zbiórce dziewczynki wszystkie takie robiły ozdoby z goździków i pomarańczy. Chyba nadchodziły święta. I ona pisze tak. Kiedy zbiórka się skończyła, drużynowo otworzyła drzwi swojego mieszkania, a dziewczęta wypadły na korytarz i ze śmiechem popędziły do windy. Jedna z nich krzyknęła: uwolnić orkę! Nie umiałam się zmusić, by odwrócić głowę i sprawdzić, czy drużynowa jeszcze tam stoi, czy słyszała. W domu oznajmiłam mamie, że więcej tam nie pójdę, bo było nudno, powiedziałam. Tamtego wieczoru przed pójściem spać bez końca szorowałam dłonie w wodzie tak gorącej, że ledwo mogłam wytrzymać, żeby pozbyć się z palców zapachu goździków. Pragnęłam zapomnieć o tym straszliwym, wewnętrznym bólu i o uczuciu potwornej ciężkości, jakbym nałykała się kamieni. Uczuciu nierozerwalnie związanym ze świadomością, że nie jest się lubianą. Ty też opowiadałaś, że miałaś w klasie dziewczynkę, która była otyła, tak?
Wiesz co, ja miałam, ale my tą dziewczynę bardzo lubiliśmy. Ona miała taką bardzo wysoką, taką nawet powiedziałabym pozycję i rangę w tej naszej klasie. Natomiast kiedy ona poszła dalej, skończyliśmy ósmą klasę. W liceum też wiem, że miała bardzo fajne, wspierające środowisko, bo było tam dużo osób, które znała. Ale wiem, że na studiach dokonała operacji bariatrycznej, bo na całe życie męczyła się tak naprawdę. I myślę, że gdzieś tam czuła jakąś nienawiść do siebie i miała masę kompleksów. Tylko przykrywała je takim fajnym sposobem bycia. Ona była zawsze roześmiana, dużo żartowała. Tak myślę nawet o tej historii, wiesz, z tymi dzieciakami i z tą orką. Być może ta dziewczyna, która rzuciła to hasło, nie miała zielonego pojęcia. Jestem przekonana, że nie miała zielonego pojęcia, co może poczuć ta dziewczyna, która akurat której to dotyczyło. Gdyby ona wiedziała, co czuje taka osoba, gdyby umiała sobie to wyobrazić, gdyby ktoś jej o tym powiedział wcześniej, gdyby w ogóle rodzice z nią porozmawiali w domu, tak? Co może czuć osoba, która w taki sposób jest nie wprost skrytykowana, a która ma powiedzmy jakieś kompleksy, to może by się zastanowiła 5 razy, zanim by coś takiego powiedziała. Dzieciaki bardzo często coś rzucają w przestrzeń, chcą być fajne, chcą sobie pożartować, a jak widzą kozła ofiarnego, to powiedzmy, że jest część dzieci, która to wykorzysta. To jest trochę takie prawo dżungli, no albo ty zjadasz, albo ciebie zjadają. I tak to jest trochę w grupie. W grupie dzieje się bardzo dużo, czy to wśród dzieci, czy wśród dorosłych. Po pierwszym etapie takiej ciekawości i takiej integracji następuje jednak różnicowanie i są podgrupki. I nagle się okazuje, dobra, jak ktoś jest słabszy, to już wiemy, co zrobić. Osoby uległe, osoby właśnie zakompleksione, to są często osoby, które nie potrafią się obronić. Bo gdyby ta dziewczynka była przygotowana na to, to ona by powiedziała, mówiłaś do mnie? Tak? A sugerujesz, że jestem gruba? Natomiast ona nie powiedziała tego. Wróciła do domu i nawet nie powiedziała o tym swoim rodzicom, gdzie to jest ważne jednak, żeby mieć wsparcie osób bliskich i powiedzieć, co się poczuło, co się wydarzyło, żeby wspólnie gdzieś tam, nie wiem, czy o tym nawet porozmawiać, a ona została sama z tym i to w niej rosło. To jest ta nienawiść, o której mówiłaś na początku. Wszystkie słowa, wszystkie momenty, w których ta dziewczynka poczuła się źle, wracają do niej ze zdwojoną siłą, kiedy jest już dojrzewającą kobietą.
Zastanawiam się właśnie, czy to dziecko, które krzyknęło uwolnić orkę, czy to jest tak, że ona nie wiedziała, co robi. Oczywiście nie dowiemy się tego, bo jest to jakaś hipotetyczna sytuacja. No, trzeba by porozmawiać z tym dzieckiem, tak?
Wiesz co, wydaje mi się, myślę, że ona mogła wiedzieć, co robi. Ale...
Mogła wiedzieć, co robi. Pewnie nie była w takiej sytuacji, wiesz, kiedy by mogła poczuć, jak to jest, kiedy ktoś by potraktował ją mniej więcej o podobnej wagi obelgą, kiedy ona by poczuła te uczucia.
Powiem ci tak, i tak, i nie. Ja kiedyś miałam taką pacjentkę, która do 6. klasy podstawówki była ofiarą właśnie takiego hejtu, dzieci się z niej śmiały. I kiedy poszła do gimnazjum, bo to jeszcze były czasy gimnazjum, to ona śmiała się z innych. Powiedziała, nigdy więcej nie pozwoliłam na to, żeby ktoś śmiał się ze mnie, więc ja śmiałam się z innych.
Ale to chyba nie było jakby uleczeniem, prawda?
Absolutnie nie. Natomiast wiesz, ja myślę, że edukacja i jeszcze raz edukacja. Empatia to jest taka umiejętność, której my się uczymy. Nie wszyscy mają tak rozwinięte neurony lustrzane, że są w stanie wczuć się w to, co może czuć druga osoba. Jednak czasami trzeba wytłumaczyć, pokazać, zastanowić się wspólnie, co może poczuć ta druga osoba, jak to może na nią wpłynąć. Czy ty myślisz, że osoba, która była powiedzmy taka hej do przodu gdzieś w twojej podstawówce czy w szkole średniej myślała o tym, jak się pewne słowa odbiją na życiu i psychice osoby słabszej? Nigdy się o tym nie myśli. I te osoby nie myślą, natomiast te osoby...
Nie, bo gdyby pomyślały, to by było zbyt druzgocące.
Myślę, że może by je to powstrzymało, a może bardziej druzgocące byłoby to, gdyby nawet pomimo świadomości dalej się w taki sposób zachowywały. No niestety tak jest ten świat skonstruowany, że są osoby, które są agresywne i są osoby, które są uległe, a taka grubsza, zamknięta w sobie osoba, ona nie szuka pomocy, ona nie ma wsparcia. Ona nie powie stop, nie mów tak do mnie, ona się czuje fatalnie. Więc...
Tak, to była zbyt duża obelga, żeby ona w ogóle mogła cokolwiek powiedzieć, bo ją zatkało. Każdy zna takie uczucie pewnie, kiedy przykrość jest tak duża, że czasami coś staje w gardle dokładnie. Tam jest fizyczna bariera, żeby coś powiedzieć. To wtedy zresztą, mówimy, że nas zatkało.
Zresztą pomyśl sobie, idziesz do nowej grupy, nie znasz nikogo, jesteś tam przez godzinę czy dwie.
Nawet myślisz, że jest fajnie.
Dokładnie. I zapominasz o tym, że jesteś grubszą dziewczynką. Zresztą jest taki przeskok, wiesz, te dzieci, które mają problemy z wagą, one do pewnego momentu nie wiedzą, że mają tą nadwagę. W sensie nie jest to dla nich w ogóle przedmiotem dyskusji, problemem. One po prostu lubią siebie.
Takie, jakie są.
Ale kiedy zaczynają słyszeć, ale jesteś gruba, zobacz, jaka gruba. Albo kiedy rodzice mówią, nie jedz tyle, bo będziesz jeszcze grubsze. Albo kiedy ten temat tej wagi staje się takim tematem naprawdę dużej wagi, to nagle to się staje problemem, bo to się wiąże z brakiem akceptacji. Czyli jestem gruba, wytykają mnie palcami, nie podobam się, nie lubią mnie, jestem brzydsza od innych, śmieją się ze mnie i tak dalej.
Ja będę chyba gdzieś postulować kiedyś, żeby w szkołach odbywały się warsztaty i ćwiczenia z asertywności i, no, tak jak mówisz, z empatii. Czy empatii można uczyć? Tak, trzeba uczyć tego, mówić. Wyobrażam sobie teraz taką sytuację, gdyby na następnej zbiórce, gdyby ta dziewczynka jakoś powiedziała na przykład mamie, bo podejrzewam, że dla niej to było za trudne, albo gdyby wróciła z informacją do druhny. I na następnej zbiórce, bez wskazywania winnych i ofiar, druhna przeprowadziłaby takie warsztaty, może na przykład z psychologiem, o tym, jak może się czuć osoba odrzucona, takie warsztaty uczestniczące, gdzie raz jesteś ofiarą, raz jesteś napastnikiem i każdy mógłby się wczuć w jakąś rolę.
Byłoby super, gdyby tak było. I nawet są szkoły, które mają takie programy. Też w wielu takich, nie wiem, społecznych czy prywatnych placówkach ta psychologia jednak staje się taką normą, bo już wiadomo, że to jest ważne, żeby człowiek dorastał z pewnymi narzędziami. Chociaż ja pamiętam, ja chodziłam do państwowej podstawówki i my już wtedy mieliśmy takie zajęcia i to chyba trwało przez cały rok albo nawet dwa lata na godzinach wychowawczych. Właśnie mieliśmy takie treści poruszane na temat tego, jak być empatycznym, jak rozwiązywać konflikty,
właśnie,
dużo było o tolerancji.
To są techniczne informacje. Przecież my się nie rodzimy z wiedzą, jak odpowiedzieć agresorowi na przykład. Jak w jakiś sposób asertywny się obronić. Nie mamy takich informacji, nie wiem, nikt nas tego, nie nabywamy tego też ewolucyjnie, ale po prostu w jakiś sposób, no nie wiem, socjalizując się, ale możemy trafić w takie środowisko, które popiera takie postawy, ale też w takie środowisko, które je ucina.
Dokładnie,
na przykład, tak?
Teraz pomyśl sobie, dorastasz w domu, w którym jak masz swoje zdanie, to rodzice mówią cicho, cicho, albo w ogóle przestań, albo
nie wtrącaj się.
No to takie dziecko, idąc gdzieś, to ono myśli, nie powiem głośno, bo to będzie bez sensu. Więc to w domu, to do rodziców apel, to dzieci w domu uczą się stawiania granic, to w domu uczą się tego, że są ważne, wartościowe, to w domu uczą się pewności siebie, a potem już tylko i wyłącznie w życiu albo szukają dowodów na to, że są wartościowe i jakby ta pewność siebie z nimi jest, albo właśnie się chowają, unikają i gdzieś tam, dopóki nie zaczną pracować nad sobą i nie zweryfikują, jak jest naprawdę, no to w środku kryje się mały człowiek, bardzo niepewny siebie. A mały, gruby, niepewny siebie człowiek ma 20 razy gorzej. Więc tak tutaj, jakby wiesz, nawet jadąc tutaj, spojrzałam, na ulicy są różni ludzie w różnych rozmiarach. To nie jest tak, że my żyjemy w kraju szczupłych ludzi i wiesz, i osoba powiedzmy z nadwagą czy otyła jest wyjątkiem. Jakby podejrzewam, że jest sporo osób, które gdzieś borykają się z różnymi problemami. Dlatego myślę, że warto o tym rozmawiać. W każdej szkole, w każdej klasie znajdzie się dziecko właśnie wyjątkowo szczupłe i wyjątkowo otyłe czy z nadwagą, tak? Że różne są od dzieci, różne osoby. I ja myślę, że nawet na lekcjach wychowawczych, nawet jeśli nie ma tej psychologii w szkole, to warto taki temat poruszyć, na temat właśnie tolerancji i różnorodności.
A jeżeli temat nie jest poruszany, to jako rodzice możemy naciskać też, nie wiem, sugerować w szkole. Są rady rodziców, rodzice też mają wpływ na to, czego uczą się dzieci w szkole. Na takie lekcje jak lekcja wychowawcza jak najbardziej mogą być takie warsztaty prowadzone. W szkole jest zazwyczaj psycholog, jest pedagog. To są osoby kompetentne, które mogą takie warsztaty przeprowadzić. A z doświadczenia też wiem, że dzieciom się takie warsztaty podobają, bo to jest zawsze coś ciekawego i coś, co no, mówi do nich, tak? Ktoś do nich mówi. To są zazwyczaj ludzie, którzy prowadzą te warsztaty, są to psychologowie, są ludzie spokojni, oni ich nie oceniają, nie krytykują. To są, tam się mogą nauczyć dzieci rzeczy, no, praktycznych, tak?
I nawet przydatnych, wiesz, w późniejszym życiu.
No, bardzo. Bardzo przydatnych w życiu, bo w klasach są konflikty, zdarzają się właśnie takie sytuacje, chociażby jak ta opisana bądź podobna z książki.
No, myślę, że wiele jest takich sytuacji. Ja myślę, że każdy ma gdzieś na swoim koncie taką sytuację, w której poczuł się niezręcznie z jakiegoś powodu. Czy to w nowej grupie, czy nie wiem, pomylił się z czymś. No, chociażby, nie wiem, w szkołach stanie pod tablicą i odpowiedzi ustne. No, kto nie był zestresowany, że jakąś głupotę powie, albo że się nie nauczył na przykład, nie? To są takie momenty, w których po prostu chcesz się zapaść pod ziemię. I ja myślę, że to jakby to nie dotyczy tylko tematu właśnie związanego z ciałem, ale w ogóle z jakimś, powiedzmy, deficytem, kompleksem czy brakiem, nie? A nikt z nas nie jest idealny. I tak myślę, że to w sumie powinno być takie hasło, nie? Że tak, nie ma ludzi idealnych, że każdy ma prawo do błędu i każdy ma prawo do własnego wyglądu i do własnej ekspresji i nie wolno robić drugiej osobie krzywdy.
A powiedz, czy do twojego gabinetu zgłaszają się kobiety, osoby? Myślę, że w większości są to jednak kobiety, które mają problem z akceptacją swojego ciała.
Wiesz, co, jest cała masa, pewnie. Uwagę. Powiem ci tak, do mnie zgłaszają się ludzie, którzy mają problem z akceptacją siebie, ale nie tylko ze względu na wagę, bo akurat w przypadku głównej bohaterki książki to jest waga, ale są osoby, które mają kompleksy z uwagi na wzrost, z uwagi na kolor właśnie włosów. Często to są osoby rude, chociaż ja uwielbiam osoby z rudymi włosami, to statystycznie te osoby o wiele częściej doświadczają też jakiejś formy przemocy psychicznej. Mam masę pacjentek, które są po prostu wzdłuż i wszerz pokrojone i poprzeszywane, że tak to nazwę, po wielu operacjach plastycznych, bo one też nie akceptują siebie, choć obiektywnie za dużo tego jest, tak? Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi pewnie, ale jeżeli dziewczyna, która w ciągu roku ma 3 operacje plastyczne, mówi o kolejnej, to znaczy, że ona ma duży problem też z akceptacją siebie. Był ostatnio u mnie chłopak, który całe życie boryka się z nadwagą i ta nadwaga tak naprawdę bierze się u niego z poczucia odtrącenia i bycia gorszym. On po prostu zajada emocje. A jak już zajada emocje, jest nieheteronormatywna, właśnie w tej jego grupie jednak takie bycie slim bardzo się liczy. Więc on się czuje podwójnie odtrącony jeszcze, bo myślę, że dużo się mówi o środowisku LGBT, LGBT+, ale jakby w tych środowiskach też są pewne niuanse i on o tym opowiada też o swoich trudnościach i też mówi, jak ja mam schudnąć, ja nie chcę być taki gruby, ja nienawidzę siebie, gdzie w ostatnim roku schudł 30 kilogramów. Nadal mu jest mało, wygląda bardzo dobrze, wygląda jak normalny, w sensie ma normalną sylwetkę osoby, która mieści się w jakichś tam normach pewnie. Więc a to jest tak jednak bycie grubasem takim mentalnym, wiesz, o czym mówię, że nawet te osoby, które schudły, one czują się cały czas nie takie. One cały czas czekają, aż będzie krytyka.
I, bo to nie o wagę tu chodzi.
Wiesz, to nie o wagę. To tak jak ta nasza główna bohaterka szła na imprezę i się ubrała ładnie i postarała się pokonać te swoje kompleksy i wyszła tam, to ja myślę, że wielu ludzi, którzy mają te kompleksy, dokładnie ma podobnie przed imprezami. Zastanawiają się, co założyć, czy czarne, czy wyszczupla, jak to zrobić, jak się pomalować, jak wykonturować.
Tak, tak, ona opisuje te wszystkie zabiegi, wszystko. Że włosy ma takie tu w nieładzie, ale ten nieład kosztował ją 2 godziny czasu, użycia 3 osobnych specyfików do ułożenia włosów. Ma idealnie zrobione paznokcie, bo czuje, że tak musi generalnie, bo stara się. Wyjście dla niej z domu jest zajmuje jej więcej czasu niż wydaje się, niż osobie, która po prostu wkłada ciuchy i wychodzi. Ona dużo różnych zabiegów tam używa. Ale jest w tej książce taki przełom właściwie, jest dosyć ważne wydarzenie, które zmienia wszystko. Tu jest taki ciekawy cytat. Koleżanka, taka przyjaciółka, dla niej ważna, która wygląda inaczej niż ona. Jest bogata, jest szczupła, faceci za nią szaleją. Jest właściwie przeciwieństwem tego, jak siebie widzi nasza główna bohaterka. Ona ją zaprasza do klubu i nasza bohaterka pisze tak. Dla mnie każda z tych rzeczy, bar, koleżanki, tańce, była osiągnięciem, drobnym zwycięstwem nad głosem siedzącym w mojej głowie, odkąd skończyłam 6 lat, mówiącym mi, że jestem gruba, odrażająca, niegodna miłości, niegodna przyjaźni, niegodna funkcjonowania, przestrzeni publicznej, niegodna nawet wyjścia na dwór. Dziewczyna, która wyglądała tak jak ja, nie zasługiwała na to, żeby się bawić. Ona tak o sobie myśli, a jednak wykonała ten cały wysiłek, przełamała się w sobie i wyszła.
Ale wiesz dlaczego?
Dlaczego?
Bo chciała żyć jak normalna nastolatka, bo chciała zobaczyć. Została zachęcona przez przyjaciółkę. Pomyślała sobie, dobra, idę. Dla niej to było naprawdę wyjście życia. Tak myślę, że to przełamanie właśnie tego, tak jak powiedziałaś, nie zasługuje na, nie wiem, miłość, przyjaźnie i tak dalej. Ja też myślę, że wiele osób, które właśnie mają takie problemy z akceptacją siebie, słyszą ten głos krytyczny w głowie. Nie, nie należy ci się. Kto cię zechce? Kto cię pokocha? Nikomu się nie spodobasz. Będą się z ciebie śmiać. Jesteś inna niż wszyscy. Jesteś odrażająca. I to słychać w głowie. Więc pomyśl sobie, jak dużą pracę musiała ta dziewczyna wykonać, żeby pokonać te głosy w głowie, iść i się dobrze bawić.
To, co ona jeszcze mówi, to wydaje mi się takie wspólne osobom, które właśnie się nie akceptują, nie akceptują swojego ciała. Ona pisze o sobie i mówi, że wiodła takie życie jakby w poczekalni. Zawsze czekała na coś. Ona pisze tak. Mówiłam sobie, jak tylko zrzucę 10 kilo, 12, 20, 25, jak tylko będę mogła się ubrać w normalnym sklepie i nie będę musiała kupować dużych rozmiarów, jak tylko nie będę się wstydziła pokazać w shortach albo w koszulce na ramionczkach albo w stroju kąpielowym, wtedy pójdę potańczyć. Zobacz, ile tego jest.
Strasznie
na ile rzeczy
dużo.
Trzeba czekać.
Wiesz co? I to jest właśnie taki mój apel do osób, które borykają się właśnie chociażby z nadwagą. Życie jest tu i teraz. I to odchudzanie i w ogóle dbanie o siebie, jeżeli na tym im zależy, zaczyna się od momentu, w którym siebie lubisz. Trudno jest zadbać o siebie, kiedy ma się nienawiść do siebie. Wiem, że to jest, to pewnie ktoś, kto słucha, powie, ale jak to zrobić? To jest na początku trudne, natomiast warto potraktować siebie jak swojego najlepszego przyjaciela. Jak kogoś, na kogo się czeka z kolacją w domu i kogoś, jak na kogoś, kogo się kocha i o kogo trzeba zadbać. Czyli robimy takie małe rzeczy dla siebie, malutkie na początku, które mogą spowodować, że zaczynamy siebie szanować, lubić, traktować swoje ciało jak, nie wiem, jak nogi, które nas niosą właśnie po mieście, tak jak tą główną bohaterkę, jak głowa, która pozwala nam myśleć i tworzymy dzięki temu piękne rzeczy, bo ta dziewczyna jest bardzo utalentowana, ona jest w ogóle fajną osobą chyba. Natomiast przez te wszystkie kompleksy i przez określanie siebie przez pryzmat wagi, ona nie widzi tych wszystkich pozytywnych rzeczy, które w sobie ma. Ja dzisiaj miałam pacjentkę, wiesz, to jest w ogóle niesamowite, która właśnie mówiła, jak wyszła do sklepu. Dziewczyna ma, bardzo zdolna, fajna dziewczyna, 30 chyba 5 lat, ale ona właśnie mówiła, wyszłam do sklepu kupić sobie sukienki letnie, to jest zawsze dla mnie trauma, te spojrzenia ludzi, to moje ciało w lustrze, jak ja go nienawidzę, te sukienki, które leżą na mnie tak dziwnie. I powiedziała, o dziwo, wszystko się udało. I kupiłam sukienki, było okej, ale to jest dla mnie traumatyczne, więc myślę, że mnóstwo jest osób, dla których stresem jest wyjście do sklepu. Pomyśl sobie, nie wiem, dla mnie czy dla ciebie to jest wyskoczenie do sklepu, rachciach, kupienie czegoś i już. A osoba, która ma tak dużo jeszcze dodatkowych takich negatywnych konotacji odnośnie siebie, swojego ciała, co pomyślą inni ludzie i tak dalej, ona się przygotowuje do tego wyjścia bardzo długo.
Tego najgorsze dzieje się później też w naszej książce.
Mm-hmm. Czy najgorsze? Wiesz, to przełom.
No właśnie, nie wiem teraz, jak się zachować. Czy mam mówić państwu, co się wydarzy dalej, czy nie? Spróbuję tak nie do końca, ale tak trochę. Dzieje się przełom. To jest dobra informacja. Myślę, że dla wszystkich. Dla tych, którzy chcą przeczytać książkę i dla tych, którzy mają problem z akceptacją swojego ciała, bo nasza bohaterka pokazuje, że mimo tego wszystkiego, o czym państwu przeczytałam i o czym rozmawiam, mimo tych wszystkich obciążeń, że ona 2 godziny wychodzi z domu, że ona się z tym wszystkim boksuje, męczy, nienawidzi swojego ciała, ona jest w stanie się temu wszystkiemu przeciwstawić. Robi po prostu taką rzecz, która odwraca na tej imprezie, na którą poszła, się ubrała, która odwraca po prostu wszystko.
Ta-da. Ja mogę dookoła na okrętkę, żeby nie zdradzić.
Tak.
Dzieje się ta rzecz dlatego, że ta dziewczyna dopuściła do siebie złość. Czyli jeżeli ktoś jest tylko i wyłącznie w wiecznym stanie smutku, cierpienia i myśli, nie, dramat, koniec, jestem beznadziejna, no tak, mają rację, że się ze mnie śmieją, tam nie ma energii do działania. Ale jeżeli ktoś poczuje złość, to on wtedy ma poczucie, że ktoś mu robi krzywdę I to jest ten moment często właśnie, to jest taki zwrot akcji.
Uciekaj albo walcz.
Dokładnie.
Ona nie uciekła. Trochę powiem, o co chodzi, bo tak nie wiadomo do końca. Została obrażona na imprezie, usłyszała to, ale to było tak dla niej dotkliwe,
Że się wkurzyła,
tak. Czyli widzisz, to bardzo jest dobre, że mówisz o tej wściekłości, o tej złości, bo ja właściwie tego nie wyłapałam. A to faktycznie to spowodowało, to jej dodało motoru w ogóle do zmiany całej akcji. Ona zmieniła swoje życie, bo się po prostu wściekła.
Mhm. Ja myślę, że w ogóle złość nie jest zła i złość właśnie mówi nam o tym, że ktoś przekroczył mocno nasze granice. I warto sobie zadać pytanie, co tu się wydarzyło i czy ja się na to zgadzam. Nasza bohaterka się z tym nie zgodziła. W związku z tym już potem się potoczyło, wiadomo, jak. My wiemy,
żeby państwa zachęcić jeszcze do przeczytania książki, główna bohaterka, osoba, która swojego ciała nie akceptowała, zaczyna się z problemem mierzyć i zarabia nawet na tym pieniądze. Jak to się stało, to już odsyłamy państwa do książki. Czy jest coś, Magda, na koniec, co można by przekazać i podsumować właściwie temat akceptacji swojego ciała? Co mogłabyś powiedzieć osobie, która ma taki problem? Ja wiem, że to jest bardzo takie powierzchowne, ale może jest coś, co mogłybyśmy przekazać tak na koniec.
Wiesz co, chyba najważniejsze jest to, że największym krytykiem zazwyczaj jesteśmy my sami dla siebie. I te wszystkie głosy krytyczne i te lęki w konfrontacji ze światem zewnętrznym, to są lęki, które dana osoba ma w głowie. To, co ona kiedyś usłyszała, niekoniecznie musi dzisiaj być prawdziwe, bo w dorosłym świecie jednak trochę inaczej to funkcjonuje. Bardzo często te osoby właśnie z problemem z dużą wagą, one idą przez całe życie z takim myśleniem, jestem gorsza, ale to myślenie bierze się z dzieciństwa, z okresu dorastania. Natomiast myślę, że warto się zmierzyć jednak z tym problemem i zweryfikować sobie, czy to, że mam więcej ciała, rzeczywiście opisuje mnie jako osobę. Dla mnie waga to jest tylko waga. Waga nie jest stała. Raz może być wyższa, raz może być niższa. Dla mnie ciało to jest to piękna sprawa. Nawet jeżeli to ciało nie jest idealne, bo żadna z nas nie ma idealnego ciała. Przecież celulitis, jakieś blizny, rozstępy, jakieś poporodowe, czy jakieś inne historie, pryszcze. No jakby masa jest rzeczy, tak, związanych z ciałem i z byciem człowieka, które mogą się po prostu zdarzyć. I każdy człowiek to ma. I nawet sobie myślę, dla sportu można zachęcić ludzi, żeby czasami wyszli z domu bez tych przygotowań, żeby po prostu bez żadnego makijażu, bez większego zastanowienia się, co pomyślą inni ludzie, ubrali się w to, co mają pod ręką i wyszli z domu, żeby zobaczyli, że nie będzie końca świata, że nic złego się nie stanie, że nikt nie ucieknie, nikt nie będzie krzyczał i że tak naprawdę takie momenty i takie doświadczenia bardzo wzmacniają. Dodatkowo, jak zwykle zachęcam ludzi do tego, żeby też zweryfikowali swoje przekonania, po prostu pracując nad sobą w psychoterapii, bo osoba, która całe życie doświadczała odtrącenia i czuje się gorsza, ona jakby wiadomo, no, zwroty akcji są ważne i one powodują, że ludzie zaczynają przynajmniej dopuszczać do siebie inne możliwości, ale pewne traumy, a tam dużo jest zazwyczaj traum, trzeba po prostu przepracować, wrócić do tego, zobaczyć, jakie tam się pojawiły emocje, jakie przekonania, jak to wpłynęło na przyszłe życie, jakie to generuje dalej stresy, zachowania, unikania, czy różnego rodzaju inne atrakcje, że tak to nazwę, więc jakby wiadomo, tak książka w ogóle, ja chciałam też powiedzieć, że jak ją zaczęłam czytać, ona mnie na tyle wciągnęła, że odłożyłam wszystko inne, co miałam do zrobienia. I uważam, że każdy człowiek w tej głównej bohaterce może odnaleźć siebie, bo ona jest trochę metaforą różnych kompleksów, a przecież każdy człowiek dorastając mierzy się sam ze sobą i z własnymi niedoskonałościami. I wszystko zależy od nas, co my z tym już później zrobimy.
I tym pozytywnym akcentem polecamy państwu książkę Jennifer Wiener, Lato wielkiej wagi. Bardzo dziękuję ci, Magdo, za rozmowę. Dzisiejszym państwa i moim gościem była Magdalena Chorzewska, psycholog.
Dziękuję również.
A państwa zapraszam na kolejny odcinek podcastu Dosłownie, wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia.
Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam. Sonia Draga.